Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 28 kwietnia 2026 roku. Minęła godzina 12:00. Witam Państwa w programie, w którym również moi widzowie uczestniczą. To jest niezwykle cenne, że te programy mają na żywo, programy u mnie na kanale i podcast, i wieczór geopolityczny mają te dwie części. W pierwszej części przedstawiam tytułowe zagadnienia, analizuję to, co jest właśnie na bieżąco w tytule. Oczywiście nie tylko komentarze do spraw bieżących, także pewne procesy geopolityczne znacznie szersze są analizowane w moich programach. Natomiast dziś akurat skupię się na tym, co jest w polityce międzynarodowej, można powiedzieć, takimi tematami bardzo gorącymi. To między innymi napięcia na osi Izrael-Ukraina, Ukraina-Izrael. Przyjrzymy się tutaj wypowiedziom szefów dyplomacji obu państw. Taka ostra wymiana zdań. No i pytanie, co się pod tym wszystkim kryje. To jeden z bardzo istotnych wątków obecnych relacji między Ukrainą a Izraelem. Natomiast to oczywiście nie jedyny temat. Oprócz tego przedstawię Państwu najważniejsze, moim zdaniem, wnioski płynące z raportu SIPRI, czyli Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, który opublikował najnowszy raport dotyczący wydatków na zbrojenia, które lawinowo rosną na całym świecie. Warto przyjrzeć się, jak wygląda na tym tle Polska, jak wygląda Ukraina, jak wygląda nasza część Europy, no i co z tego wszystkiego oczywiście wynika, bo to, że świat się zbroi, to oczywiście jest wiadomo od dłuższego czasu, natomiast ten gwałtowny, powiedziałbym, wzrost wydatków na zbrojenia, no jest rzeczywiście godny odnotowania. Warto się przyjrzeć, jak to wygląda także na twardych liczbach. Trzeci temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, to kwestia wypowiedzi wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a dla magazynu The Atlantic. Wczoraj padły takie niepokojące dla strategów amerykańskich wypowiedzi, no i w kontekście zapasów amerykańskiego uzbrojenia, no i warto się temu zdecydowanie przyjrzeć. Czwarty temat na dziś to wypowiedzi europejskich dowódców wojskowych, zwłaszcza francuskich, na temat zdolności NATO do ewentualnej konfrontacji z Rosją już po tych wnioskach, które płyną po tej wojnie z Iranem, wojnie izraelsko-amerykańskiej z Iranem. Bardzo ciekawe wnioski, warto się temu zdecydowanie przyjrzeć. I temat na deser, temat ostatni w pierwszej części dzisiejszego spotkania, to jest taka konstatacja, iż Stany Zjednoczone przegrywają z Chinami morski wyścig zbrojeń. No to jest, można powiedzieć, pokłosie tego drugiego tematu, który dzisiaj poruszę, czyli kwestii raportu Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem, ale to jest temat osobny, niezwykle ważny w kontekście rywalizacji geopolitycznej, w kontekście właśnie tej hegemonii, nowej hegemonii na świecie. Natomiast przyjrzyjmy się na początku temu sporowi, tym napięciom na linii Kijów Tel Awiw, czy Kijów Jerozolima, bo to w zależności oczywiście jak kto woli, natomiast niewiele państw na świecie utrzymuje swoje ambasady w Jerozolimie, większość państw świata, większość państw Unii Europejskiej zdecydowanie ma swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne w Tel Awiwie. No i to warto oczywiście mieć to na uwadze. Natomiast wynikł spór, ponieważ minister spraw zagranicznych Ukrainy Andriy Sybicha ogłosił, że ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do ukraińskiego ministerstwa. No, nie jest to zbyt częsty widok, takie wzywanie izraelskiego ambasadora na dywanik do ministerstwa. Zresztą wystarczy zobaczyć, jak wygląda kwestia relacji polsko-izraelskich. Mimo tych wszystkich bardzo często negatywnych opinii na temat Polski, tych wszystkich takich obraźliwych wypowiedzi pod adresem państwa polskiego, no no można powiedzieć, ze świecą szukać takich przykładów, aby izraelski ambasador w Warszawie był wzywany na dywanik do ministra spraw zagranicznych przy Alei Szucha w Warszawie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest to faktem. Izraelski ambasador został wezwany do MSZ-u w Kijowie w związku, i tutaj będzie cytat, z pasywną postawą Izraela w kwestii dopuszczania do importu zboża pochodzącego z terenów Ukrainy znajdujących się pod rosyjską okupacją. Koniec cytatu. W tym kontekście trzeba tutaj także zacytować izraelski dziennik Haaretz, który wcześniej już informował, że statek Panormitis ze zbożem no, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Przez Ukraińców jest to traktowane jako zboże z, cytuję, okupowanych terytoriów Ukrainy, natomiast te ustalenia izraelskiego dziennika natychmiast podchwyciły ukraińskie media, no i oczywiście ukraiński MSZ. O co w tym wszystkim chodzi, to za chwilę państwu powiem, natomiast warto dodać, że dziennik Haaretz opisywał, że w tym roku, tylko i wyłącznie w 2026 roku w Izraelu rozładowano już 4 transporty zboża. 4 transporty zboża dostarczane przez Rosjan. Rosja zresztą, szanowni państwo, dostarcza te pszenicę, którą Ukraińcy nazywają pszenicą ukradzioną. To nie jest żadna tajemnica, o tym się jakoś super głośno nie mówi, no przynajmniej nie mówiło się do czasu publikacji dziennika Haaretz, natomiast to jest faktem, że Rosja handluje z Izraelem, zresztą nie tylko pszenicą, to tak na marginesie. Natomiast chciałem państwu tutaj zaprezentować tę wymianę między Gideonem Sarem a Andrijem Sybichą. Ona jest ciekawa z punktu widzenia dyplomacji, z punktu widzenia tego, co się dzieje. Teraz widzicie państwo na swoich ekranach zrzut z ekranu właśnie z profilu Andrija Sybichy z portalu X, czyli dawnego Twittera, gdzie możemy przeczytać, między innymi tutaj będę cytował, że przyjazne ukraińsko-izraelskie relacje mają potencjał, aby być korzystne dla obu krajów, ale no właśnie, nielegalny handel Rosji skradzionym ukraińskim zbożem nie powinien ich podważać. No i tutaj mamy dalej mocne słowa szefa ukraińskiej dyplomacji. Trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela na uzasadnione żądanie Ukrainy dotyczące poprzedniego statku, który dostarczył kradzione towary do Hajfy. Teraz, gdy kolejny taki statek dotarł do Hajfy, ponownie ostrzegamy Izrael przed przyjęciem kradzionego zboża i szkodzeniem naszym relacjom. No i tutaj to jest koniec cytatu. Jeszcze na koniec w tym wpisie minister Sybicha wspomina właśnie, że będzie wręczona nota protestacyjna i przedłożone żądania odpowiednich działań ze strony państwa Izrael. No i na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Myślę, że nie spodziewał się takiego ostrego tonu Gideon Sar, szef izraelskiej dyplomacji. Stąd widzicie państwo jego odpowiedź. Nastąpiła dosyć szybka, która mówi o tym, że różnego rodzaju relacji dyplomatycznych, stosunków dyplomatycznych, poważnych w każdym razie, no nie prowadzi się ani na Twitterze, ani w ogóle w mediach. To akurat powinni sobie zanotować politycy III Rzeczpospolitej, którzy uważają, że ta rzeczywistość kreowana w mediach głównego nurtu, w mediach głównego nurtu, czy w mediach społecznościowych, to jest coś realnego, coś namacalnego. Natomiast tutaj możemy przeczytać w tym wpisie izraelskiego szefa dyplomacji, tu będą cytaty, zarzuty nie są dowodami. Dowody uzasadniające zarzuty nie zostały jeszcze przedstawione. Nie złożył pan nawet wniosku o pomoc prawną, zanim zwróci się pan do mediów i mediów społecznościowych. Sprawa zostanie zbadana. Izrael jest państwem, które przestrzega praworządności i posiada niezależne organy ścigania. Wszystkie izraelskie organy będą działać zgodnie z prawem. Koniec cytatu. Oczywiście to był cytat, to, że Izrael jest państwem, które przestrzega praworządności, to jest wszystko cytat z szefa izraelskiej dyplomacji. Zresztą tutaj widzimy, że władze państwa Izrael przedstawiają się, próbują się przedstawiać z jak najlepszej strony, ale im to kompletnie nie wychodzi. Przypomnę tylko o słowach Benjamina Netanyahu, że armia izraelska IDF to najbardziej moralna armia świata, to oczywiście cytat, więc to niech posłuży za komentarz do słów Gideona Sara, napisał, że Izrael przestrzega praworządności. Natomiast tutaj widzimy bardzo ostrą odpowiedź. Generalnie to jest, jak na relacje dyplomatyczne, bardzo ostra odpowiedź, zarzut wręcz kłamstwa w stosunku do Ukrainy, dowody, zarzuty nie są dowodami, no i strofowanie ministra Sybichy, że nie przedstawił wniosku o pomoc prawną, a zaczął wywlekać sprawy na światło dzienne w mediach społecznościowych. No i widzimy, że to napięcie jest. Faktem jest, szanowni państwo, że Federacja Rosyjska handluje z Izraelem i to nie tylko handluje zbożem, ale także sprzętem zbrojeniowym. Współpraca służb specjalnych rosyjskich i izraelskich jest ścisła, jest bliska. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Netanyahu ma bardzo dobre relacje personalne z Władimirem Putinem. To też warto to podkreślić, bo część osób w ogóle zapomina w Polsce o tym, jak były intensywne te relacje jeszcze w czasie poprzedniego rządu, kiedy Benjamin Netanyahu pełnił funkcję premiera. Także zresztą lobby proizraelskie też jest bardzo silne w Federacji Rosyjskiej, też warto to mieć na uwadze. Natomiast cały ten spór także powinien nam zwrócić uwagę, że nie tylko Izrael kupuje zboże od Rosjan, zboże, które jest traktowane przez Ukraińców jako tak zwane zboże kradzione. Ja tylko przypomnę, że w latach 2023-2024 sama Turcja kupiła 54 tysiące ton zboża, które zostało wysłane przez rosyjską firmę z Mariupola. Mariupol, miasto zajęte przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, w terminologii ukraińskiej terytorium okupowane. No i co bardzo ciekawe, jeżeli przyjrzymy się tym handlem zbożem z terenów, jakby powiedzieli Rosjanie, Noworosji, no to część tego zboża trafiła do takiej tureckiej firmy Erisler, która uczestniczy, uwaga, w Światowym Programie Żywnościowym ONZ. W Światowym Programie Żywnościowym ONZ. Dlatego, szanowni państwo, no widzimy rozdźwięk między polityką deklarowaną, a między polityką realną. Jeżeli ktoś myśli, a myślę, że moi widzowie już są na tyle wyrobieni, na tyle podchodzą racjonalnie i realistycznie do rzeczywistości, że doskonale wiedzą, że takie zasady, prawo międzynarodowe po prostu przestało w bardzo wielu aspektach działać na świecie. I to nie jest wynik tylko i wyłącznie skutków wojny na Ukrainie. To jest wynik przemian systemowych, przemian strukturalnych w polityce międzynarodowej, gdzie nie ma już hegemonii, gdzie nie ma już świata jednobiegunowego, a mamy pewien, w cudzysłowie, chaos kontrolowany, tak jak kontrolowana jest wojna na Ukrainie, to nie jest jakaś wojna niekontrolowana, która ma wymiar pełnoskalowy, to jest wojna ograniczona, która jest trzymana w pewnych ściśle określonych ryzach od samego początku. Ja od samego początku o tym mówię, wiem, że to jest, że te słowa są nierozumiane w Polsce, zwłaszcza na tak zwanych salonach, w mediach głównego nurtu. Natomiast tak jak powiedziałem państwu wczoraj w podcaście geopolitycznym na żywo, wystarczy sięgnąć do książki Elbridge'a Kolbiego, wiceszefa Pentagonu, aby zrozumieć, czym jest wojna ograniczona i że to z wojną ograniczoną mamy do czynienia i na Ukrainie, i w stosunku do agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. I to jest cały ten system takich wojen ograniczonych, który składa się na przekształcanie ładu międzynarodowego w świat wielobiegunowy. Koniec, kropka. Dlatego Ukraińcy mówią, że jest nielegalny handel ukraińskim zbożem, natomiast nikt się specjalnie tym nie przejmuje, ani państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego, takie jak Turcja. Turcja jako członek NATO kupuje zboże z Mariupola i nie przejmuje się tym, że to firma rosyjska czy firmy rosyjskie handlują tym zbożem. Tak samo nie przejmuje się najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, czyli państwo Izrael, które w tym roku, tak jak powiedziałem państwu, już dokonało 4 takich zakupów, potężnych zakupów. Rosja, mimo sankcji nakładanych przez Unię Europejską, przez Stany Zjednoczone, bez problemu handluje tym zbożem z obszarów, tak jak powiedziałem, Mariupola i nie tylko zresztą Mariupola. To tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy temat. Nie sądzę, żeby Ukraińcy cokolwiek wskurali. Już tak ostatni akcent kładąc tutaj, stawiając naprawdę kropkę nad i, nie sądzę, aby Ukraińcy cokolwiek tutaj ugrali. Raczej jest to próba zwrócenia jeszcze uwagi na to, co się dzieje. Ukraińcy sobie doskonale zdają sprawę z tego, że jeżeli Amerykanie przegrają wojnę z Iranem, a na razie wiele na to wskazuje, że to jest wojna dla Stanów Zjednoczonych przegrana, ponieważ Amerykanie nie osiągnęli żadnego ze strategicznych celów. To nie chodzi o to, że Iran ma duże straty, że Iran naprawdę poniósł spore straty materialne, spore straty kadrowe. Cała elita decyzyjna została zabita, zamordowana. Ale system przetrwał. Stany Zjednoczone absolutnie nie osiągnęły żadnego ze strategicznych celów. Ilekroć państwo słyszycie tych wszystkich dyżurnych ekspertów nadwornych, którzy mówią o tym, że to jest wielka przegrana Iranu, wielka przegrana grupy BRICS i tak dalej, to jest jedno wielkie kłamstwo. Stany Zjednoczone wyznaczały sobie i przed rozpoczęciem agresji 28 lutego 2026 roku i w trakcie dokonywały korekty różnych celów strategicznych. To było komunikowane. Było to komunikowane przez Biały Dom, było to komunikowane przez Pentagon. Ja wymienię tylko dla pewnej ścisłości kilka takich strategicznych celów, które Amerykanie wymieniali. Po pierwsze, zmiana systemu politycznego. Donald Trump mówił o zmianie reżimu w Teheranie. Tak? To jest cytat. Zmiana systemu politycznego. To się nie udało. Ten system został spetryfikowany. On się jeszcze umocnił, jeszcze bardziej okrzepł. Mobilizacja wokół flagi nastąpiła. Niepowodzenie jakiejkolwiek kolorowej rewolucji, stłumienie każdej rewolty, która była. Nawet tej próby rewolty, którą obserwowaliśmy na początku stycznia bieżącego roku. To był pierwszy niezrealizowany cel Stanów Zjednoczonych i państwa Izrael. Drugi cel to miało być przejęcie irańskiej ropy naftowej oraz trzeci cel, przejęcie kontroli nad cieśniną Ormuz. To się nie udało. To się nie udało. Irańczycy kontrolują cieśninę Ormuz. I jeżeli chodzi o jakiekolwiek tutaj głębsze działania amerykańskie, one się nie powiodły. To nie jest Wenezuela. Ja wiem, że było wielu komentatorów, publicystów, a nawet ekspertów, którzy mówili, że agresja na Iran to będzie druga Wenezuela. Były takie określenia, były takie tytuły. Możecie państwo sobie wygooglać, możecie na YouTubie wpisać, że Iran będzie drugą Wenezuelą, że to będzie wariant wenezuelski, czy coś takiego. Było wiele takich wypowiedzi, one są dzisiaj usuwane, ale było takich wiele wypowiedzi. Absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Iran nie podzielił losu Wenezueli. Czyli Stanom Zjednoczonym nie udało się zmienić władzy, nie udało się przejąć irańskiej ropy, nie udało się kontrolować cieśniny Ormuz. Jaki kolejny istotny cel? Czwarty istotny cel wymieniany. Ja nie mówię teraz o stratyfikacji, nie mówię o ważności celów, wymieniam je po prostu w kolejności losowej. To jest zlikwidowanie irańskiego programu atomowego. Cywilnego i ewentualnie wojskowego, chociaż wszyscy wiemy, że Tulsi Gabbard, dyrektor wywiadu narodowego USA, wyraźnie mówiła, że nad bronią jądrową Iran nie pracował. Mówiła o tym w ubiegłym roku w kongresie. W związku z tym nie udało się wyeliminować irańskich zdolności do wzbogacania uranu. Nie udało się przejąć wzbogaconego uranu. Klęska pod Isfahanem. Słynna klęska, ona przejdzie do historii wojsk specjalnych, już przeszła jako nieudana operacja wojsk amerykańskich. Ogromne straty sprzętowe. Co do strat osobowych, Amerykanie, no tutaj, że tak powiem, trzymają tajemnicę. Moim zdaniem bez rannych się nie obyło. A czy doszło także do strat niepowetowanych dla Amerykanów, no to możemy spekulować. Piąty cel amerykański, to jest wyeliminowanie irańskiego arsenału rakietowego. Absolutnie nieudany. Szacuje się, że o mniej więcej 1/3 zdolności irańskich została wyeliminowana. I szósty cel, mówię o tych najważniejszych oczywiście celach, szósty cel to jest rozbicie szyickiej osi oporu. Oczywiście, że się nie udało. Izrael ma potężne problemy w Libanie, ma potężne problemy, żeby sobie poradzić w ogóle z Hezbollahem. Iran cały czas podnosi kwestię Libanu, cały czas podnosi kwestię Gazy. Możemy obserwować jemeńskich Huti, którzy w każdej chwili mogą sparaliżować cieśninie Bab el-Mandab, żeglugę przez Morze Czerwone i no, co za tym idzie także przez kanał Suezki. To się nie udało. No i wreszcie siódmy cel, jeżeli już mamy tak drobiazgowo wyliczać, czyli całkowita likwidacja irańskiej marynarki wojennej. No okazuje się, że jednak nie, no bo zdolności do zakładania min morskich, czy do, no właśnie, do zaminowania cieśniny Ormus Iran cały czas posiada. Te zdolności do kontroli tankowców, innych statków, które przepływają przez Ormus, Iran również posiada. Są to oczywiście bardzo mocno ograniczone środki. Ta flota została w dużej mierze zniszczona, ale nie całkowicie, jak mówił wielokrotnie Hexet czy Trump. A zatem z siedmiu takich celów, które moglibyśmy powiedzieć, Amerykanie nie zrealizowali żadnego. W 100% żaden nie został zrealizowany. Wśród tych najważniejszych, powiedzmy, czterech, pięciu celów absolutnie strategicznych, żaden nie został zrealizowany. No i idźmy dalej. Wiarygodność amerykańska poleciała na łeb, na szyję, mówiąc językiem potocznym. Po prostu bardzo mocno doszło do bardzo mocnej deprecjacji takiej pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu. Takie kraje jak Arabia Saudyjska, jak Bahrajn, Oman, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie zobaczyły, że amerykańskie bazy wojskowe, że amerykańska infrastruktura militarna przyciąga rakiety, że to nie jest żaden gwarant nienaruszalności terytorium, nienaruszalności przestrzeni powietrznej. To również odbiło się bardzo negatywnie na wizerunku Stanów Zjednoczonych i na wiarygodności Stanów Zjednoczonych wśród europejskich sojuszników tego kraju. Wśród europejskich członków NATO. No, myślę, że te słowa premiera Donalda Tuska dla Financial Times 24 kwietnia są tego dobrym, jasnym, jaskrawym przykładem. No i wreszcie to zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w agresję wobec państwa, które w żaden sposób nie sprowokowało wojny przeciwko Stanom Zjednoczonym, uświadomiło i Donaldowi Trumpowi, i amerykańskiemu głębokiemu państwu, że jeżeli przyjdzie co do czego, to wcale Stany Zjednoczone nie mogą być pewne swoich sojuszników. Trump myślał, że europejscy sojusznicy USA będą na skinienie, na pstryknięcie palcami, że wyślą swoje okręty, swoje wojska specjalne, wyślą swoje wojska lądowe do jakiejś operacji militarnej i tak dalej. A to się okazało, że spora część państw wręcz wrogo zareagowała na oczekiwania Donalda Trumpa. No Pedro Sanchez, oczywiście premier Hiszpanii, jest tego najlepszym przykładem, no ale nie tylko. Francja bardzo mocno zdystansowana, Grecja, Włochy, proszę zobaczyć, ogromny dystans. No i reasumując, bo tu rozwinąłem ten temat, ale wiem, że on jest dla Państwa ważny, bo często Państwo pytacie mnie nawet w prywatnych wiadomościach gdzieś na Messengerze, na X-ie czy w mailach, kto wygrywa tę wojnę. No, wygrywają Iran, bo nie udało się Stanom Zjednoczonym zrealizować żadnego z najważniejszych celów. Ja wymieniłem Państwu dzisiaj tutaj na potrzeby, tak ad hoc można powiedzieć, wymieniłem siedem takich celów, które były przedstawiane. Jak Państwo wiecie, ja komentuję to bardzo skrupulatnie, dokładnie i praktycznie codziennie były programy na żywo, kiedy była ta główna faza tej gorącej konfrontacji, te 40 dni wojny od 28 lutego i to się zmieniało. To się zmieniało, ale wymieniłem tutaj Państwu te najważniejsze amerykańskie cele, które były wymieniane i żaden z nich nie został zrealizowany. Ale oczywiście wojna nie jest zakończona. Jest cały czas bezterminowe zawieszenie broni i nie wiemy, ono zostało złamane swoją drogą w Libanie przez Izrael, o czym już Państwu mówiłem, ale jeżeli chodzi o konfrontację Iranu z Stanami Zjednoczonymi, no to jest, można powiedzieć, w zawieszeniu i Ukraina doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli Stany Zjednoczone przegrają ostatecznie w konfrontacji z Iranem, to i Ukraina przegra ostatecznie z Federacją Rosyjską. I stąd takie nerwowe ruchy. Stąd takie nerwowe ruchy chociażby Andrija Sybichy. Dobrze, szanowni państwo, przechodzę do drugiego tematu. To jest temat raportu, który się pojawił, raport ośrodka analitycznego, szanowanego, poważanego i wiarygodnego w swoich działaniach na przestrzeni ostatnich lat i dekad, czyli SIPRI, Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, bardzo ważny ośrodek analityczny, określany jako think tank, który co roku publikuje taką mapę wydatków wojskowych. Mapę wydatków wojskowych, takie szczegółowe raporty, jak to wygląda obecnie na świecie i chciałem Państwu to zaprezentować, pokazać, jak to przedstawił właśnie ten ośrodek. Tutaj macie Państwo na swoich ekranach pokazaną stronę Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Serdecznie zachęcam do wejścia na tę stronę sipri.org. sipri.org. Można się zapoznać, jest sporo naprawdę bardzo ciekawych informacji. Macie Państwo tutaj bazy danych, macie Państwo publikacje, jest ten rocznik SIPRI, bardzo ciekawy, ale też bieżące wydarzenia, komentarze. No a to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście wydatki wojskowe za 2025 rok. Jak Państwo widzicie, można to pobrać sobie w PDF-ie bez problemu. Macie Państwo tutaj także po lewej stronie 40 państw wydających najwięcej na zbrojenia. Pierwsza trójka to Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja. Jak Państwo już zapewne zauważyliście, Polska jest tutaj przedstawiana na 14 miejscu, niecałe 47 miliardów dolarów. Polska zajmuje według właśnie Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem 14 miejsce na świecie. 14 miejsce na świecie. No i to jest coś, co warto odnotować. Wśród krajów NATO Polska odnotowuje najwyższy udział w PKB. W PKB przeznaczanym na właśnie zbrojenia. No i warto też przyjrzeć się temu, jak to wygląda w twardych liczbach. Spójrzmy na ekrany. Polska w Europie najwięcej wydają na zbrojenia Niemcy, to jest 114 miliardów dolarów, ale już w stosunku do PKB to jest zaledwie 2,3%. Natomiast tym krajem, który jest najmocniej obciążony tymi wydatkami wojennymi, no to jest oczywiście Ukraina. I chociażby z tego względu widzimy, że sytuacja Ukrainy bez wsparcia z Zachodu, no jest dni Ukrainy są policzone, tak czy inaczej, moim zdaniem Ukraina już tracąc 20% swojego terytorium, mając bardzo ograniczone możliwości uzupełniania swoich tutaj, prawda, zasobów kadrowych, uzupełniania tego przysłowiowego mięsa armatniego, ma ogromne trudności. Nie trzeba być wielkim, szanowni państwo, specjalistą, aby się domyślić, jak się to skończy. Jak się to skończy dla Ukrainy. Natomiast rekordowy, to co widzicie Państwo, to jest rekordowy poziom globalnych wydatków, taki poziom, którego nie było widać od ostatnich 16 lat. Mówi się, że to jest największy poziom wydatków zbrojeniowych od ostatnich 16 lat, a zatem mamy do czynienia z przygotowywaniem się do różnego rodzaju konfrontacji przez globalne państwa. Aż 58% wydatków światowych ponosi pięć państw. Wspomniana przeze mnie trójka, pierwsza trójka, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, ale także tutaj w tym gronie Indie i Niemcy. Europa zbroi się najszybciej, co nie dziwi, ponieważ Państwo doskonale wiecie, że ja mówię o tym na bieżąco, iż Europa ma potężny problem w związku z nieodpowiedzialnymi politykami, którzy podbijają ten bębenek wojenny tylko i wyłącznie dlatego, aby pompować pieniądze do przemysłu zbrojeniowego. No bądźmy szczerzy, Niemcy nie pójdą na żadną konfrontację na militarną z Rosją, w dającej się przewidzieć perspektywie. Tu chodzi o napędzanie tego koła zamachowego, jakim jest niemiecka gospodarka, niemiecki przemysł przede wszystkim. Niemcy mają potężne problemy, potężną zadyszkę w związku z konkurencją chińską, stąd próba ratowania niemieckiego przemysłu, chociażby branży automotive, tą umową z Mercosurem, aby otworzyć dla niemieckiej branży motoryzacyjnej możliwość, prawda, tutaj eksportu do krajów Ameryki Południowej. No ale bądźmy tutaj szczerzy w tych ocenach. To nie służy dzisiaj Polsce. Polska ma potężne problemy, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, co zresztą pokazały te publiczne zbiórki. Okazuje się, że obcięto ostatnio 20 miliardów dla służby zdrowia. Rządzący wychodzą najwidoczniej z założenia, że obywatele poradzą sobie sami, że jak nie będzie pieniędzy w budżecie na służbę zdrowia, a przesunie się te pieniądze na zbrojenia, to prędzej czy później zrobi się jakąś zrzutkę, jakąś zbiórkę publiczną, jakąś orkiestrę, prawda, jakiś stream charytatywny i dziury się połata w budżecie. Natomiast to jest oczywiście karygodne, to jest godne potępienia, takie podejście rządzących, no ale taka jest prawda, taka jest smutna konstatacja. Posłowie tak zwanej lewicy również głosowali za obcięciem budżetu na ochronę zdrowia. Natomiast wszyscy jak jeden mąż praktycznie podbijają bębenek prowojenny i chcą, no właśnie, pompowania pieniędzy na zbrojenia. Blisko 47 miliardów dolarów Polska wydaje na zbrojenia. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Spójrzcie państwo jeszcze raz na te państwa, które wydają najwięcej. Już tutaj państwu to pokażę jeszcze raz. Spójrzmy jeszcze raz na te wydatki zbrojeniowe. Zobaczcie państwo, że Polska wydaje więcej na zbrojenia niż takie kraje jak na przykład Hiszpania, Kanada, Australia, Turcja, no, czy Pakistan, który posiada broń jądrową. To jest warte, szanowni państwo, odnotowania. Jeżeli chodzi o pierwszą 40 państw, które wydają najwięcej na zbrojenia, Polska dzisiaj wydaje więcej niż na przykład Tajwan, niż wspomniany przeze mnie Pakistan, który posiada broń jądrową. No, warto się nad tym zastanowić, warto sobie to uświadomić, że jeżeli Polska dzisiaj wydaje więcej na zbrojenia niż Turcja, a ma wielokrotnie niższe zdolności odstraszania, niższe zdolności tak zwanej projekcji siły, o wiele niższe zdolności obrony powietrznej, obrony przeciwdronowej i tak dalej, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak, cierpi na tym chociażby system ochrony zdrowia, jak wspomniałem. Rządzący cynicznie, absolutnie cynicznie wychodzą z założenia, że społeczeństwo sobie poradzi, tak jak powiedziałem, z rzutkami, orkiestrami, streamami, wszelkiego rodzaju, prawda, charytatywnymi inicjatywami. Ja oczywiście w żaden sposób nie kwestionuję potrzeby inicjatyw charytatywnych, wręcz odwrotnie, wspieram, popieram i uważam, że to jest coś bardzo szlachetnego, natomiast oceniając to na chłodno z punktu widzenia geopolitycznego, czy też po prostu politologicznego, trzeba jasno powiedzieć, że to się stało wymówką dla rządzących. To się stało wymówką po prostu dla rządzących, którzy, no właśnie, umywają ręce od wzięcia odpowiedzialności za ochronę zdrowia, a ładują te pieniądze w zbrojenia. A jak państwo widzicie na załączonych obrazkach, Polska wydając więcej na zbrojenia niż Pakistan czy niż Turcja, ma o wiele niższe zdolności. Więc coś jest tutaj naprawdę nie w porządku. Europejskie państwa NATO wydały łącznie 559 miliardów dolarów w ubiegłym roku, co jest oczywiście o wiele mniejszą kwotą niż to, co wydają Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone 954 miliardy dolarów. No i tutaj warto też sobie uświadomić, że dzisiaj Europa, europejskie państwa NATO bez wsparcia Stanów Zjednoczonych niewiele znaczą. Niewiele znaczą, bo to się nie sumuje. To znaczy możemy oczywiście zrobić takie sumaryczne podsumowanie, natomiast tu nie ma takiej synergii, która by dodawała zdolności operacyjne wszystkich państw NATO w Europie, 30 państw NATO w Europie, no bo poza oczywiście Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. I w tym kontekście widzimy, że ta dynamika wzrostu w Europie, że ten wzrost wydatków o 14%, to jest ewidentnie wykorzystywane oczywiście jest tutaj tak zwane zagrożenie rosyjskie, natomiast ewidentnie chodzi o pobudzenie gospodarek tych państw, przyspieszenie także procesu federalizacji Unii Europejskiej. Dobrze, szanowni państwo, tyle jeżeli chodzi o raport CIPRI. Jeszcze raz państwa zachęcam do wejścia na stronę cipri.org. Oczywiście rekomendacja w żaden sposób nie sponsorowana. I wypowiedź J.D. Vance'a, którą obiecałem dla magazynu The Atlantic. Wczoraj, 27 kwietnia, pojawiła się ta wypowiedź wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który obawia się, szanowni państwo, że zapasy amerykańskiego uzbrojenia zaczynają się wyczerpywać. No i według amerykańskich dziennikarzy na różnego rodzaju zamkniętych spotkaniach, także tych w Białym Domu, wiceprezydent Vance miał wielokrotnie kwestionować rzetelność informacji Pentagonu o przebiegu wojny z Iranem. Jest coraz większe napięcie na osi J.D. Vance, Pete Hegseth. I moim zdaniem Pete Hegseth jest takim, jest szykowany na kozła ofiarnego. Jest szykowany przez samego Donalda Trumpa na kozła ofiarnego, którego będzie można oskarżyć o niepowodzenia w wojnie z Iranem. I to, co dzisiaj państwu mówię o tym wczorajszym wywiadzie dla The Atlantic Vance'a, to pokazuje, że mamy takie medialne przygotowywanie Hegsetha jako kozła ofiarnego. Znaczy, ja tak to traktuję. To jest mój komentarz do tego. Natomiast ja się tutaj absolutnie zgadzam z tym, że Amerykanom zaczynają się wyczerpywać no właśnie zapasy w magazynach. Są różne szacunki, od 45 do nawet 65%, które wskazują na taki ubytek, czy to rakiet Tomahawk, czy rakiet do zestawów TAT, czy tego THAAD, czy rakiet PAC-3 do zestawów Patriot. I to jest coś, czego no, takich słów nie rzuca się na wiatr. To jest ewidentnie pokazanie takiego votum separatum wobec informacji Pentagonu. Oczywiście Departament Wojny prezentuje zupełnie coś innego. Zresztą generał Dan Kane, szef przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, również stara się uspokajać sytuację. Natomiast prawda jest taka, że nawet takie ostrożne szacunki mówią o wyczerpaniu się co najmniej 40% amerykańskich zapasów, jeżeli chodzi o rakiety ofensywne, jak i o rakiety defensywne. A to pokazuje, że zaledwie 40 dni intensywnego ostrzału Iranu doprowadziło do potężnego ubytku. Dzisiaj Amerykanie mają potężny problem, jeżeli chodzi o tak zwaną projekcję siły w cieśninie tajwańskiej. I tu niewątpliwie dotykamy tego, co ostatnio portal Politico przedstawił, a mianowicie przedstawił opinię europejskich dowódców wojskowych, którzy oczywiście mają w zwyczaju straszyć nas wojną z Rosją i to już kolejne daty padają, Politico teraz mówi o roku 2029 i tak dalej, no ale to weźmy to w nawias. Natomiast ewidentnie mówi się o niedoinwestowaniu marynarek wojennych, o brakach w amunicji i o brakach, czy dziurach wręcz w systemach obrony powietrznej. Jest kilka takich luk, które są przedstawiane najczęściej. Są to takie cztery luki, które podaje portal Politico i chciałem je Państwu dzisiaj w telegraficznym skrócie podać, przedstawić i zinterpretować. Po pierwsze, brak amunicji. To wynika ze słabości przemysłowej Europy, niewątpliwie. To jest brak, oczywiście także uzależnienie od produkcji półprzewodników w Azji. Także oczywiście od importu części surowców krytycznych, w tym przede wszystkim tak zwanych metali ziem rzadkich, pierwiastków ziem rzadkich. No i ewidentnie tutaj pojawiają się informacje płynące głównie z Francji, że w wypadku wybuchu wojny zapasy pocisków Aster i Mika miałyby się wyczerpać już po pierwszych 2 tygodniach walk. I te niedobory są też, prawda, sygnalizowane przez takie koncerny jak niemiecki Rheinmetall na przykład. No i w tym kontekście też jest mowa w europejskich mediach o tym, że jeżeli Amerykanie nadal będą skupiać się w regionie Indo-Pacyfiku, z Europy zostaną wycofane znaczące zasoby amerykańskie, no to wówczas Europa będzie miała bardzo krótką kołderkę wynikającą z tych ograniczonych możliwości. Jeżeli teraz uświadomimy sobie, że jeżeli Rosja jest w stanie produkować drony uderzeniowe, drony typu one way, te drony jednorazowe, w wysokości kilku tysięcy miesięcznie, a to mówimy tylko o jednym typie dronów, mówimy tylko o jednym typie. Rosja jest w stanie produkować, szacuje się dzisiaj, około 6 do 7 milionów dronów różnych typów, różnych rodzajów rocznie, no to to jest pytanie, jak wyglądaliby sojusznicy NATO bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, tylko i wyłącznie przy tych siłach obrony powietrznej, które dzisiaj posiadają. Jak szybko skończyłyby się przeciwrakiety, bo zaawansowanego, jednolitego systemu obrony antydronowej, mówię oczywiście o skali europejskiej, jednolitego europejskiego systemu obrony antydronowej, jak nie było, tak nie ma. Każde państwo pracuje nad, oczywiście lepiej bądź gorzej, nad własnymi systemami. Wiemy, że w Polsce jest wiele prototypów, natomiast żadnego kompleksowego rozwiązania nie ma. I w tym kontekście trzeba też powiedzieć o tym, że wymieniana jest tutaj druga słabość Europy, czyli kwestia przewagi w powietrzu potencjalnego przeciwnika, który dysponuje być może nie najbardziej zaawansowanymi środkami, ale właśnie różnego rodzaju dronami, wabikami, które po prostu przeciążają systemy obrony powietrznej. Bo jeżeli dzisiaj mamy sytuację, gdzie nie wyciągnięto kompletnie żadnych wniosków z tego incydentu z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy do dronów wabików strzelano rakietami wartymi miliony dolarów z samolotów F-35 i F-16, to jest pytanie, jak szybko te rakiety by się wyczerpały. Bo wiemy doskonale, że Iran był zdolny do odpowiedzi nie tylko wobec Izraela, ale także sąsiednich państw Zatoki Perskiej przy pomocy ponad 5 tysięcy rakiet i dronów. I to pomimo tej amerykańskiej kampanii powietrznej. No to pytanie, ile Rosja byłaby w stanie użyć tego typu środków napadu powietrznego i jak wygląda zdolność odpowiedzi Polski. Spójrzcie Państwo na to, ile Polska ma samolotów F-16, ile ma do nich rakiet i jak wyglądałaby kwestia odpowiedzi Polski w tym kontekście. Słabe siły morskie, słaba marynarka wojenna, rażący brak inwestycji w siły morskie NATO, to jest coś kolejnego, co jest absolutnie podkreślane. Zresztą dowódca brytyjskich sił morskich, admirał Jenkins, mówił w zeszłym miesiącu, że Royal Navy, królewska marynarka wojenna, nie jest gotowa do wojny. Że nie jest gotowa do wojny. Więc jeżeli brytyjska marynarka wojenna jest nie gotowa do wojny, to cóż dopiero inne w tym kontekście. No i czwarty zarzut, czy też czwarta luka, która się pojawia, to jest brak jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wojna z Iranem, wojna izraelsko-amerykańska z Iranem pogłębiła przepaść wewnątrz NATO. Wprost te słowa są dzisiaj powtarzane naprawdę w bardzo wielu europejskich mediach. Cały czas się powtarza to te słowa jeszcze Emmanuela Macrona o śmierci mózgowej NATO. Konfrontuje się to ze słowami Donalda Trumpa, który nazwał NATO papierowym tygrysem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ewidentnie pogłębiło się to bardzo, 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 bardzo mocno. No i ostatni temat, szanowni państwo, w tym kończąc tę pierwszą część, Stany Zjednoczone oczywiście posiadają cały czas najpotężniejszą flotę świata, ale ta przewaga topnieje szybciej niż ktokolwiek w Polsce to odnotowuje dzisiaj, zwłaszcza w mediach głównego nurtu. Kiedyby te słowa padły jeszcze powiedzmy dekadę temu, to byłoby to potraktowane jako jakieś świętokradztwo w Polsce. Jak można w ogóle mówić i kwestionować potęgę amerykańską. Natomiast no zacznijmy od statystyk przede wszystkim. Zacznijmy od statystyk. Dzisiaj to nikogo już nie dziwi. Wiem, że moich widzów kompletnie nie, ale to niech będzie taką klamrą spinającą dzisiejszy odcinek. Skoro jeszcze w 2004 roku amerykańska marynarka wojenna miała ponad 200 razy więcej zainstalowanych na okrętach wyrzutni pionowego startu niż Chiny, to już w 2023 ta przewaga stopniała zaledwie do dwukrotnej. Czyli jeszcze raz, w ciągu 20 lat ta przewaga amerykańska po prostu stopniała bardzo drastycznie. Tak jak powiedziałem, 200 razy więcej instalacji wyrzutni pionowego startu na amerykańskich okrętach w 2003 do zaledwie dwukrotnej przewagi w 2023. Według licznych ekspertów, także tych amerykańskich, w 2027 roku te proporcje mają się odwrócić. To Chińczycy mają mieć dwa razy więcej tych wyrzutni pionowego startu i już się mówi, nawet zakłada się, że na koniec tego roku Chińczycy mają po prostu mieć więcej. W liczbach bezwzględnych mają mieć więcej tych wyrzutni niż amerykańska marynarka wojenna. I to jest trend, którego absolutnie nie wolno zignorować, pominąć. Przez ostatnią dekadę, przez ostatnie 10 lat Chińska Republika Ludowa oddała do użytku około 100 nowych okrętów. I to mówimy o tych najważniejszych, tych głównych klasach. Amerykanie w tym czasie zbudowali mniej niż 50 takich okrętów. I w tej konsekwencji flota amerykańska stała się nie tylko mniej liczna, ale także znacznie starsza. Flota chińska jest młodsza, budowana jest w tempie, któremu Ameryka, Stany Zjednoczone dzisiaj nie są w stanie dorównać. I teraz, jeżeli chodzi o te plany. Chiński plan zakłada posiadanie 435 głównych okrętów nawodnych do 2030 roku i 9 lotniskowców do 2035 roku. Długofalowy plan amerykański przewiduje rozbudowę US Navy do 381 okrętów, mówi się o okrętach załogowych i 134 jednostki bezzałogowe. To mówi się o horyzoncie roku 2035. Cały czas w linii ma pozostawać 11 lotniskowców. No nie wiemy, jak będzie wyglądać dalsza użyteczność operacyjna USS Abraham Lincoln i USS Gerald Ford. Pewnie zostaną te szkody wyrządzone przez Iran naprawione, ale to też pokazuje, że dzisiaj Amerykanie mają potężny problem. Żeby dotrzymać własnych planów i też, że tak powiem, dotrzymać tempa Chińczykom, Amerykanie musieliby w ciągu dekady zbudować co najmniej 94 nowe okręty, co jest przy tym tempie i przy tej wydolności stoczniowej amerykańskiej dzisiaj zadaniem moim zdaniem absolutnie niewykonalnym. W tym roku szacuje się, że US Navy ma się skurczyć do zaledwie 287 jednostek. I to jest dzisiaj coś, co zdecydowanie ogranicza amerykańskie zdolności do projekcji siły. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku do służby w chińskiej flocie wszedł lotniskowiec Fujian, to jest trzeci chiński lotniskowiec i pierwszy z tak zwanymi katapultami elektromagnetycznymi. To jest jednostka o wyporności przekraczającej 80 tysięcy ton i to jest w pełni krajowa produkcja, bez udziału tutaj, czy to radzieckiej, czy rosyjskiej myśli technicznej, że tak to bym określił. No i Chińczycy budują obecnie swój pierwszy lotniskowiec o napędzie atomowym, ale też są informacje w mediach, jak Państwo uważnie śledzicie to, co się dzieje w Chinach, że Chińczycy budują dwie takie jednostki. Tutaj nie jestem w stanie tego zweryfikować. W domenie publicznej pojawiają się i takie prawda, informacje. W ubiegłym roku w skład chińskiej floty weszły co najmniej dwie podwodne jednostki uderzeniowe z pionowymi wyrzutniami pocisków manewrujących, do tego trzy konwencjonalne okręty podwodne z napędem niezależnym od powietrza, duży okręt desantowy, kolejne niszczyciele rakietowe i tak dalej. Jest bardzo ogromne tempo, jeżeli chodzi o rozbudowę floty, a trzeba powiedzieć jeszcze o kwestii najważniejszej w kontekście rywalizacji o Tajwan, czyli o tyranii dystansu. Geografia ma znaczenie cały czas. Przestrzeń geograficzna ma ogromne znaczenie. Chińczycy operują, no można powiedzieć, w niedużym oddaleniu od swojej linii brzegowej. Amerykanie muszą pokonać te ogromny dystans. Operują z różnego rodzaju rozproszonej infrastruktury wojskowej, wykorzystując także sojusznicze wsparcie. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że nawet ta ostatnia dymisja sekretarza do spraw marynarki wojennej w Pentagonie wywołała ogromną dyskusję, co będzie dalej. Bo oczywiście Donald Trump wyszedł 22 grudnia ubiegłego roku, powiedział, zresztą występując w towarzystwie Pita Hegseta i Marco Rubio, ale także sekretarza marynarki, właśnie tego zdymisjonowanego Johna Felana, ogłosił, że Ameryka przywraca pancerniki, że Stany Zjednoczone będą miały najpotężniejsze, największe i 100 razy potężniejsze pancerniki niż jakie kiedykolwiek zbudowano. To są słowa obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zresztą w Davos w styczniu bieżącego roku powtórzył to Donald Trump publicznie po raz kolejny. To się ma nijak do zdolności stoczniowych amerykańskich, żeby była pełna jasność. To nie pierwszy raz Donald Trump mówi tego typu rzeczy i jakby rozmija się z rzeczywistością, w tym przypadku ekonomiczną, już nie tylko geostrategiczną, ale także tą ekonomiczną. To tyle, szanowni Państwo. Myślę, że tematy są ważne, istotne. Jest nas blisko 2000 osób na żywo. Serdecznie dziękuję za Państwa obecność, za Państwa wsparcie. Już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja, szanowni Państwo, przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Tych pytań jest cała masa. No i tak zakładałem, że podcasty geopolityczne na żywo będą krótkimi programami 50-minutowymi, a tu pierwsze 50 minut to tylko moje wprowadzenie. No ale dzieje się bardzo dużo na świecie, stąd chciałem też odciążyć inne pozostałe programy w tym tygodniu, żebyśmy pewne analizy mieli za sobą, a dzieje się naprawdę dużo i zobaczycie zresztą Państwo w kolejnych odcinkach podcastu, nie tylko tych na żywo. Dlatego już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Sylwek Wodzicki pyta: dzień dobry panie doktorze, mam takie pytanie. Czy uważa pan, że polskojęzycznemu nierządowi w Polsce uda się zmieścić w czasie i wysłać Polaków na wojnę z Rosją jako mięso armatnie? No ja często na ten temat odpowiadam, bo wiem, że to Państwa interesuje i absolutnie nie lekceważę tych obaw, które Państwo zgłaszacie, dlatego myślę, że tej tragedii można jeszcze zapobiec. Natomiast no, plany są zaawansowane. Jak Państwo widzicie, Polska wydaje więcej na zbrojenia w sensie nominalnym niż nuklearny Pakistan czy niż potężna Turcja, która ma najpotężniejszą armię w Europie. I to jest, także spójrzmy na produkcję dronową w Turcji. na ich wsparcie chociażby Azerbejdżanu w II wojnie karabaskiej. Ja dla Państwa oczywiście to komentowałem i mówiłem o roli dronów Bayraktar, które wtedy absolutnie wywalczyły przewagę powietrzną nad wojskami lądowymi Armenii i no, dziesiątkowały wojska pancerne ormiańskie. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości dzisiaj. Natomiast to pokazuje, że mamy absolutne rozchwianie proporcji. Służba zdrowia po prostu jest rozłożona na łopatki po czasach Dawida XIX, po tych wszystkich ograniczeniach. Onkologia po prostu leży, kwestia niedoborów w służbie zdrowia jest ogromna, a rząd lekką ręką wydał w zeszłym roku blisko 47 miliardów dolarów na zbrojenia. Więcej niż Izrael, więcej niż Turcja, więcej niż Pakistan. Coś niewyobrażalnego, coś niewyobrażalnego. AQ8119. Tutaj odpowiadam najpierw na te najświeższe pytania, zaraz przejdę do tych starszych. Pytanie AQ8119. Czy Unia Europejska powinna modernizować wszystkie linie kolejowe, a nie tylko te w korytarzu TENT? Znaczy, rozumiem, że to jest w kontekście militarnym pytanie, tak? O to wszystko. Na razie Komisja Europejska bardzo dużo mówi. To znaczy jest około 500 tak zwanych luk, które w infrastrukturze europejskiej, które ograniczają zdolność do przerzutu wojsk z Półwyspu Pirenejskiego do, powiedzmy, na tak zwaną wschodnią flankę NATO. Czyli jeżeli weźmy, albo nawet jeżeli chodzi o wybrzeża francuskie, czy to, no ale też weźmy wybrzeża portugalskie, hiszpańskie, aby z Portugalii, Hiszpanii, z Francji przerzucić wojska na tak zwaną wschodnią flankę NATO, trzeba pokonać bardzo wiele, szacuje się, że około 500 tak zwanych punktów krytycznych, tak zwanych wąskich gardeł. I to nie tylko mówimy tutaj o nośności mostów, prawda, o kwestiach dróg, mostów i tak dalej, wysokości mostów, ale też mówi się o procedurach legislacyjnych, o procedurach prawnych związanych z przemieszczaniem się wojska, uzbrojenia, prawda, i tak dalej. No i to jest potężny problem, który nie został absolutnie zażegnany w ciągu ostatnich 30 lat. W żaden sposób nie zostało to uregulowane. Nawet biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat, to nie zrobiono kompletnie nic, aby to zrobić. Commander of Poland, pytanie, jak można skutecznie zmienić Polskę w republikę prezydencką? Bardzo prosto, wystarczy zmienić konstytucję. Kamil Siemieniuk, każda wojna inna, ale gdyby Rosja chciała zakończyć teatr wojenny i wygrać wojnę, to jakimi środkami według pana? Klasyczna artyleria, lotnictwo czy miks? Rozumiem, że chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie. Myślę, że Rosja w każdej chwili ma takie możliwości, aby przeprowadzić bardzo precyzyjne ataki dekapitacyjne na całą czołówkę państwa ukraińskiego. I Ukraina to nie jest Iran. To nie jest ten typ kultury, to nie jest ten typ kultury strategicznej, który pozwoliłby przetrwać taki atak dekapitacyjny. To znaczy, mówiąc językiem już bardzo brutalnym, bardzo takim geostrategicznym, wyeliminowane, fizyczne wyeliminowanie kierownictwa państwa ukraińskiego, całego, najważniejszego, od prezydenta przez premiera, Radę Ministrów, Wierchowną Radę, czyli parlament, poszczególne oczywiście władze samorządowe, dodatkowo dowództwo, wojsk, służb specjalnych, sił zbrojnych Ukrainy, moim zdaniem doprowadziłoby do rozsypania się Ukrainy niczym domek z kart. To także kwestia oczywiście tych oligarchów, także działających przeciwko Rosji. Oni mogliby zostać bardzo szybko wyeliminowani przez Rosję, gdyby taka decyzja polityczna gdyby taka decyzja polityczna została uzgodniona, co może Państwa zaskoczy, na osi Putin-Trump. Moim zdaniem Rosja nie robi nic, co wykraczałoby poza uzgodnienia amerykańsko-rosyjskie, jeżeli chodzi o wojnę zastępczą na Ukrainie. Ta wojna jest trzymana w ograniczonych ryzach, to nie jest żadna wojna pełnoskalowa. A zatem pierwsza sprawa, czyli ataki dekapitacyjne, masowe ataki dekapitacyjne na kierownictwo państwowe, na dowództwo sił zbrojnych, dowództwo służb mundurowych, służb specjalnych, na oczywiście także te wszystkie władze samorządowe Ukrainy. Po drugie, bardzo istotny czynnik, czyli uderzenie na linię zaopatrzenia Ukrainy. Przecięcie dróg zaopatrzenia Ukrainy w sprzęt zachodni, masowe porażenie zdolności produkcyjnych Ukrainy, jeżeli chodzi o produkcję dronów. Rosja nie paraliżuje tego. Mówmy sobie szczerze. Rosja w każdej chwili mogłaby zniszczyć przeprawy na Dnieprze, nie robi tego. No i wreszcie kwestia ofensywy, którą Rosja mogłaby przeprowadzić przy pomocy masowej mobilizacji, ale tej masowej mobilizacji nie ma, ponieważ Rosja prowadzi wojnę wydzielonym kontyngentem, o czym się w Polsce jakoś super nie mówi. Tak? To jest wydzielony kontyngent, kontyngent rotacyjny. To są jednostki rotacyjne, które rotują przy pomocy żołnierzy kontraktowych rosyjskich. Mogłaby to Rosja zrobić, gdyby takie decyzje polityczne zapadły na Kremlu i gdyby one zostały uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi, bo wojna na Ukrainie to przecież jest wojna zastępcza, co oficjalnie w 2025 roku przyznał szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Także jeżeli ktoś wierzy w teatr pod tytułem wojna pełnoskalowa, no to oczywiście jego prawo. Ja od samego początku mówiłem, że wojny pełnoskalowej rozumianej tak jak ja rozumiem to, zajmując się geostrategią i geopolityką, nie będzie i nie ma. I to się potwierdziło. Proszę zobaczyć, że kapitał, który był inwestowany na Ukrainie, mówię o kapitale oczywiście amerykańskim, izraelskim, niemieckim, on się nie wycofał po 24 lutego 2022 roku. Co jednego przekaz dla mas, które uwierzyły, mówię o Polsce oczywiście, które uwierzyły w propagandę ukraińską o wojnie pełnoskalowej i spora część polskiego biznesu się wycofała zresztą z Ukrainy, ale nie cały. Część tych najbardziej trzeźwych biznesmenów, przedsiębiorców doskonale wiedziała, że żadnej pełnoskalowej wojny nie będzie i że można inwestować w niektóre branże na Ukrainie, a wyjście będzie oddaniem pola dla tych, którzy nie wierzą w mit pełnoskalowej wojny. Natomiast no, większość społeczeństwa oczywiście uwierzyła w to wszystko, nie słuchała ludzi, którzy mówili, że to nie będzie żadna pełnoskalowa wojna, że ona będzie miała charakter ograniczony, nawet jeżeli będzie nasilenie czy wykroczenie poza ramy wojny hybrydowej, to nie będzie wojny pełnoskalowej, bo wojna pełnoskalowa oznaczałaby pełną mobilizację po stronie rosyjskiej, a absolutnie nie walka jakimś kontyngentem wydzielonym, będzie oznaczała ataki dekapitacyjne na całe kierownictwo państwa ukraińskiego i przecięcie linii zaopatrzenia. Przecież widzimy, że 47 pakietów pomocy wojskowej z Polski, ponad 100 milionów sztuk amunicji, ponad 1000 różnego rodzaju wozów pancernych od BWP-ów przez KTO, przez czołgi, aż na armatochaubicach skończywszy, w sposób absolutnie niezakłócony drogą kolejową było i drogową oczywiście, transport drogowy, kolejowy było transportowane na Ukrainie. Cały czas zresztą te transporty wojskowe w sposób absolutnie niezakłócony idą na Ukrainę, są dostarczane na front, gdzie to jest oczywiście mielone systematycznie przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i na odwrót, no a Ukraińcy też mielą ten sprzęt rosyjski, no ale wystarczy porównać gospodarki ukraińską i rosyjską, wystarczy porównać przemysł zbrojeniowy rosyjski i europejski, aby wiedzieć, jaki będzie koniec tej wojny. Ja od samego początku to mówiłem, oczywiście byłem zakrzykiwany, że i tak dalej, natomiast dzisiaj nawet jak Państwo zobaczycie te kłamstwa mediów głównego nurtu, które wyliczają, że to jest tam któryś już dzień wojny pełnoskalowej, wejdźmy teraz sobie na stronę nawet jakiegokolwiek, o już widzę, że nawet niektóre dzienniki, które dotychczas publikowały, mówiły, że to jest tysiąc któryś tam dzień, prawda, wojny z Ukrainą, nawet już przestały publikować to kalendarium. No jeszcze widać, że póki co Ośrodek Studiów Wschodnich publikuje ostatnie doniesienia o, mamy 37 godzin rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, 1518 dzień wojny. Oczywiście Ośrodek Studiów Wschodnich, podobnie jak większość mediów głównego nurtu, upiera się, znaczy z uporem godnym lepszej sprawy, że wojna rozpoczęła się w 2022 roku. Ja od samego początku mówiłem, że wojna trwa od 2014 roku i nie jest to, mamy tylko i wyłącznie do czynienia z drugą fazą tej wojny i to w żadną pełnoskalową. No ale wiemy, że nie byłoby takiego grabienia majątku narodowego Polaków i przekazywania go na Ukrainę, gdyby władza mówiła o wojnie ograniczonej. A jak mówi o wojnie pełnoskalowej, no to robi wrażenie. To na pewno zrobiło na Polakach ogromne wrażenie, tak jak straszenie najgroźniejszą chorobą świata w 2020 roku. To widzieliśmy. Kamil Jakubek, co pan sądzi o stwierdzeniu, że USA są na wygranej pozycji, ponieważ kontrolują Kanał Panamski, Cieśninę Malakka, umowa z Malezją, Cieśninę Gibraltarską, umowa z Maroko, a teraz blokada Ormus. No nie zgadzam się z tym. Oczywiście Amerykanie jako mocarstwo morskie starają się kontrolować to, co sami nazywają mianem choke points, czyli tych wąskich gardeł strategicznych, natomiast faktem jest, że cieśniny Malakka w 100% nie kontrolują. Tak jak powiedziałem, można postawić taką hipotezę. Ja postawiłem, że próba blokady cieśniny Ormus jest próbą takiego ćwiczenia blokady Malakki, no ale ja Państwu w dzisiejszym odcinku specjalnie porównałem te zdolności produkcyjne dotyczące floty chińskiej i amerykańskiej, biorąc pod uwagę tyranię dystansu, biorąc pod uwagę odległości, jakie flota amerykańska musi pokonać i całe zabezpieczenie logistyczne, jakie musi posiadać, aby operować w cieśninie Malakka, w konfrontacji z tym, jaki dystans muszą pokonać okręty chińskie, to moim zdaniem ten konflikt o Malakkę wcale nie jest dzisiaj, taka symulacja wcale nie jest dzisiaj na korzyść Amerykanów. Natomiast kanał panamski oczywiście jest wielkim, kontrola kanału panamskiego jest osiągnięciem geostrategicznym amerykańskim, to są jeszcze zalecenia Alfreda Mahana, sprzed jego śmierci, on nie doczekał otwarcia kanału panamskiego w 1914 roku, ale za swojego życia jak najbardziej zalecał kontrolę kanału panamskiego. Ale to się wpisuje w koncepcję doktryny Monroe czy doktryny Donroe, jak kto woli, tej także opisanej w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, która została upubliczniona na początku grudnia 2025 roku. To tyle, jeżeli chodzi o te najświeższe pytania, a teraz sobie pozwolę przejść do pytań, do tych pytań znacznie wcześniejszych. I jeszcze wrócę na zakończenie do tych najświeższych pytań. Małgorzata M. pyta, panie doktorze, a tak z innej beczki, co sądzi pan o Indiach? Czy niedługo Indie nie będą wrogiem numer jeden dla USA, bo coraz lepiej gospodarczo sobie radzą? No póki co to, co robi Narendra Modi, jest polityką taką wzorową, jeżeli chodzi o politykę wielowektorową. Spójrzcie państwo na wydatki zbrojeniowe Indii, spójrzcie państwo na program kosmiczny Indii. Będę musiał nagrać materiał na ten temat, na temat astropolityki współczesnej, i tych współczesnych programów kosmicznych poszczególnych państw, bo coraz więcej państw rozwija te swoje programy kosmiczne, ale Indie są absolutnie w czołówce, jeżeli chodzi o mocarstwa tak zwane wzrastające. I Indie są członkiem grupy Quad Plus, a zatem współpracują ściśle ze Stanami Zjednoczonymi, co nie przeszkadza Indiom uczestniczyć ani w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, ani w grupie BRICS Plus. I to jest modelowy przykład polityki wielobiegunowej. Jeżeli utrzymany zostanie ten trend, to wcale Indie nie muszą być na kursie kolizyjnym, wręcz odwrotnie, mogą wykorzystywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi do równoważenia wpływów chińskich i pakistańskich oczywiście, no to jakby oczywista sprawa. Commander of Poland zapytał, czy Pakistan jest w pełni suwerennym państwem, czy Żydzi mogą tam mieć swoje wpływy. No jest ze świecą szukać tych państw, gdzie lobby izraelskie dzisiaj nie ma swoich wpływów. Pytanie, co rozumiemy przez takie wpływy, bo czy mówimy o wpływie kapitału, czy mówimy o wpływie służb specjalnych, czy mówimy o bezpośrednim angażowaniu się w wybory parlamentarne, tak jak to było na Słowenii. Wczorajszy odcinek, jak Państwo zresztą doskonale widzicie, ten odcinek wczorajszy był tak mocno przycięty, bo przedstawiałem Państwu kwestię analizy w cudzysłowie zamachu na Donalda Trumpa przez pryzmat chociażby Oza Perlmana i tego otoczenia proizraelskiego wokół Trumpa. Mówiłem o Black Cube, o czarnym sześcianie izraelskiej firmie Business Intelligence, wywiadu gospodarczego i tak dalej. I no, błyskawiczna była reakcja algorytmów YouTube'a, ale to naprawdę to w czasie rzeczywistym, jak oglądałem w panelu administratora w YouTube Studio, to było coś niesamowitego, jak mocne były ograniczenia zasięgów programu na żywo, które generalnie no, są dobrze, że tak powiem, zawsze w miarę promowane przez YouTube'a. Natomiast tutaj, podobnie jak w wielu innych, przepraszam, nagraniach które są poświęcone tematom niebezpiecznym, o tak bym to określił, tematom politycznie niepoprawnym, no ten wczorajszy odcinek był wyjątkowo, wyjątkowo wręcz shadowbanowany przez YouTube'a. Dzisiaj ponad 2000 osób na żywo i sam jestem ciekaw, jaka będzie różnica, jeżeli chodzi o oglądalność. No ale też poruszam tematy, więc liczę się z ograniczeniami, dlatego dziękuję wszystkim Państwu, którzy subskrybujecie mój kanał, którzy go wspieracie, nie tylko werbalnie, także przez zrzutkę, przez Buy Coffee, przez PayPal, wpłaty bezpośrednie, program partnerski. Serdecznie Państwu dziękuję. Grievous 3047. Czy Polska jest bezpieczna energetycznie przy przedłużającej się blokadzie cieśniny, w domyśle Ormus? Dane wskazują, że jesteśmy w stosunkowo dobrej sytuacji, a ropa z Arabii płynie trasą omijającą. Myślę, że w dłuższej perspektywie żadne państwa europejskie, z wyjątkiem oczywiście Rosji i jej sojuszników, nie jest dzisiaj bezpieczne energetycznie. W 100%. Absolutnie nie. Grievous G pyta jeszcze, czy zmiana szefa Fed i gotowość nowego szefa do luzowania polityki monetarnej w USA może wpłynąć na intensyfikację działań w Zatoce? I to jest bardzo dobre pytanie. Ja Państwu już swego czasu powiedziałem, że w maju bieżącego roku dojdzie do zmiany szefa Fedu, że obecnie Donald Trump ma bardzo wiele zastrzeżeń co do w ogóle pracy rezerwy federalnej. No jak Państwo myślicie, dlaczego? No dlatego, że jest to mimo wszystko zbyt restrykcyjna polityka monetarna zdaniem 47. prezydenta USA. Natomiast nowy szef może rzeczywiście poluzować politykę monetarną, może być o wiele większa kreacja cyfrowa dolara, i wówczas mogą się pojawić nowe środki na próbę skontynuowania tej wojny w Zatoce Perskiej, w Zatoce Omańskiej, w Cieśninie Ormus. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy. Maciej Potrawiak, Polska jest na 14. miejscu, jeżeli chodzi o PKB na zbrojenia, a ile z tego wysyła na Ukrainę? Bardzo dobre pytanie. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy Polska przekazała rakiety do zestawów Patriot Ukrainie. Widać, że Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, boi się tego, jak nie powiem kto, tego pytania i unika go we wszystkich możliwych wywiadach, jeżeli któryś z dziennikarzy w ogóle się odważy na zadanie tego pytania. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. Na część już odpowiedziałem. Dobrze, i przechodzę do tych najnowszych pytań. Karmazen 788. Panie doktorze, przepraszam za poczucie humoru, ale proponuję Sykulski 24 godziny. Rozumiem, na dobę, tak? No raczej bym nie dał rady, ale dziękuję uprzejmie za ten wpis. MVP 1984 MJ, czy ostatnia wzmożona prowojenna aktywność polskojęzycznego premiera świadczy o tym, że Niemcy za wszelką cenę próbują wymusić na Polsce pożyczkę z safe. Ja myślę, że to jest powiązane ze sobą, że to jest dobry trop, który tutaj użytkownik, że tak powiem, podchwycił i przedstawił nam. Myślę, że to, co się teraz dzieje, ten wywiad dla Financial Timesa, ja Państwa o tym rzetelnie informuję, w żaden sposób nie podbijam tutaj bębenka wojennego, ale oceniam po prostu realistycznie rzeczywistość i taka aktywność prowojenna nie bierze się znikąd. Nie bierze się znikąd. To jest jeden z elementów nacisku na rząd w Warszawie, aby wziął pożyczkę safe, pożyczkę skrajnie niekorzystną dla Polaków, pożyczkę, którą można byłoby spokojnie zastąpić emisją obligacji, ale moim zdaniem nawet emisja obligacji, szanowni państwo, jest niepotrzebna. Naprawdę, Polska wydaje, jak państwo widzicie, ja nie bez przyczyny dzisiaj państwu pokazałem ten raport CIPRI za 2025 rok. Polska wydaje więcej na zbrojenia niż Izrael, Turcja czy nuklearny Pakistan. I co z tego? I oni chcą jeszcze brać dodatkową pożyczkę, zadłużać na blisko pół wieku Polaków, bo tam jest też ten okres karencji 10-letni, więc pytanie, jak będzie wyglądać kurs złotówki do euro, czy będzie złotówka jeszcze wtedy i tak dalej. No to jest coś niewyobrażalnego, co się dzieje, a służbie zdrowia zabrano 20 miliardów złotych, nie dolarów, a złotych i tych pieniędzy nie ma. I tych 20 miliardów złotych na służbę zdrowia nie ma. Potrzebne są streamy, orkiestry, zrzutki, działania charytatywne. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jeszcze raz podkreślam, bardzo cenię i wysoko i szanuję tych, którzy organizują zrzutki, zbiórki charytatywne, angażują się w działalność charytatywną. To jest niezwykle potrzebne, pomocne, no ale to nie może zastąpić działań państwa. No bo po co my płacimy podatki na to państwo, na tych właśnie tam, w cudzysłowie, reprezentantów narodu w Zgromadzeniu Narodowym, w Sejmie i Senacie. 460 posłów, 100 senatorów, 560 osób z asystentami, biurami, limuzynami, służbowymi telefonami, z pieniędzmi na biuro, diety i tak dalej, zwrot kosztów podróży. Ogromne miliardy idą po prostu w błoto. Ogromne miliardy idą w błoto i pytanie, ile z tego, co jest wydawane na zbrojenia, tak naprawdę jest kierowane na Ukrainę i ile z tego całego, z tej całej pożyczki, tego kredytu SAFE ma zostać przekazane na Ukrainę. To jest dzisiaj fundamentalne pytanie. Czy tu chodzi o polskie zdolności obronne? Czy chodzi o finansowanie Ukrainy, która jest coraz bardziej czerwono-czarna? Mario Superbros 204. Jak to jest, panie Leszku, że nasi dygnitarze i światowi dygnitarze jeżdżą na Ukrainę, lansują się, przechadzają po miastach, podobno zagrożonych pełnoskalową wojną? Czyżby był wykonywany telefon do Putina, rozumiem, tak? No właśnie, to jest fundamentalne pytanie. Moi widzowie są ludźmi inteligentnymi. Ja mam bardzo inteligentną widzownię, za którą serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że Państwo jesteście, bo ja mam naprawdę bardzo inteligentnych, myślących krytycznie widzów, którzy potrafią łączyć kropki i widzą, że coś jest nie halo. No jeżeli z jednej strony mamy taką propagandę w stosunku 1:1 w mediach głównego nurtu, która powtarza z uporem godnym lepszej sprawy o tej pełnoskalowej wojnie, a po czym widzimy w mediach społecznościowych masę nagrań z dyskotek w Kijowie, w Odessie, w Charkowie, widzimy przechadzających się na ulicach czołowych ukraińskich miast polityków z Polski, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, którzy jak gdyby nigdy nic tam jeżdżą. Inwestycje jak były, tak są na Ukrainie. Życie się toczy tam, gdzie nie ma działań wojennych, bezpośrednich, lądowych, czyli na większości terytorium Ukrainy, toczy się normalnie. O czym my mówimy? O jakiej pełnoskalowej wojnie? To jest propaganda służąca wyciąganiu pieniędzy z kieszeni Polaków. No i nie tylko oczywiście Polaków, ale Polacy wydali na pomoc Ukrainie najwięcej względem PKB. Milicja, użytkownik pyta, jak to jest możliwe, że Polska wydała tyle miliardów, a zwykłe drony wlatują i nikt o tym nie wie. Już o zestrzeleniu nie ma nawet mowy. Przyłączam się do pytania użytkownika. Beata 7. Jakie znaczenie dla strategii naszych przeciwników, wrogów ma celowe zubożanie narodu polskiego? Fundamentalne. To jest bardzo dobre pytanie. Wydawałoby się, że to jest pytanie trywialne, takie no, można powiedzieć, potoczne, ale ono jest fundamentalne, bo rzeczywiście to zubażanie narodu polskiego nie tylko w sensie materialnym, ale także mentalnym, w sensie kultury strategicznej, ma fundamentalne znaczenie długofalowe dla podporządkowania państwa polskiego pod ponadnarodowe interesy. Chodzi o federalizację Unii Europejskiej, no i chodzi o ewentualne okrojenie terytorialne państwa polskiego, czego niestety wykluczyć nie możemy. Dobrze, szanowni państwo, już powoli będziemy się zbliżali do końca, bo to jest w końcu nie wieczór, a tylko podcast geopolityczny, ale ja bardzo szanuję to, że państwa jest aż tak wiele w południe, tuż po południu, ponad 2000 osób na żywo, mnóstwo pytań, bardzo się cieszę. Borgia 1777, witam. Pytanie, kto jest teraz najlepszym sojusznikiem dla Polski w tym momencie? Zdrowa część narodu, ta, która myśli chłodno, myśli, kalkuluje racjonalnie, to jest najlepszy sojusznik dla Polski. A tutaj jeszcze Commander of Poland pytał o ten Pakistan, czy w Izraelu Żydzi mają tam swoje wpływy. Oczywiście mają, ale one są bardzo ograniczone. Mają wpływy Amerykanie, jeżeli chodzi o CIA, ale pamiętajmy, że Pakistan jest jednym z najbliższych sojuszników Chin, stąd te wpływy są tam bardzo mocno ograniczane. Dobrze, i ostatnie, powiedzmy, 2-3 pytania. Dziękuję Andy Great Human za wsparcie. Domson 6. Jak naprawić debatę akademicką w Polsce? No to jedno z najtrudniejszych pytań. Debata akademicka, czyli debata w środowisku akademickim, środowisku, które jest koniunkturalne, które jest konformistyczne, które autocenzuruje samo siebie, gdzie cenzura jest na najwyższym możliwym poziomie. Trudno mi na to pytanie w tym momencie odpowiedzieć. Myślę, że bardzo duże znaczenie ma rozhermetyzowanie tej debaty poprzez taką egalitaryzację mediów, poprzez to, że są media społecznościowe, że są media streamingowe, które są oczywiście cenzurowane, ale jeszcze póki co takie kanały jak ten, na którym teraz jesteście Państwo, który mam nadzieję subskrybujecie, jeszcze są. I one rozhermetyzowują tę debatę, to znaczy nie da się dzisiaj całkowicie zamilczeć innego sposobu widzenia rzeczywistości. Czegoś, co oczywiście byłoby pożądane dla PiS-u, dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej, dla służb specjalnych, które tak zabetonowały scenę, powiedziałbym, debatę publiczną w Polsce, no bo to są dawne WSI, to są oczywiście też obecne służby, to jest to całe lobby zbrodniarzy na dzieciach, tych ludzi, którzy krzywdzili dzieci. Chodzi o m.in. byłego szefa, wiceszefa Agencji Wywiadu, który został skazany na 3,5 roku więzienia za zbrodnie na dzieciach. Chodzi o krzywdzenie dzieci, oczywiście nie powiem tego słowa, nazwy tego przestępstwa, bo natychmiast algorytmy YouTube'a by to wyłapały, ale Państwo wiecie, o co mi chodzi. To jest potężne lobby. Zobaczcie zresztą Państwo, jak świętej pamięci poseł Łukasz Litewka, który, no właśnie, pytanie, mam nadzieję, że będzie sprawa tej śmierci rzetelnie wyjaśniona przez prokuraturę, ale wiele wskazuje na to, że pan poseł Litewka był na tropie bardzo niebezpiecznej grupy przestępczej, mającej prawdopodobnie powiązania ze służbami specjalnymi. Chodzi o aferę Kłodzką i wszystko, co się z tym wiąże. To jest wierzchołek góry lodowej, moim zdaniem, ta sprawa afery Kłodzkiej. No i pytanie, jakie były przyczyny śmierci pana posła Łukasza Litewki. Człowiek niezwykle zasłużony, jeżeli chodzi o pomoc innym ludziom, bez względu oczywiście na poglądy polityczne, bo to abstrahuje od przynależności, od afiliacji politycznej, natomiast wiele wskazuje na to, że nadepnął bardzo mocno na odcisk potężnej mafii, która krzywdzi dzieci w Polsce, i to jest no, bardzo niebezpieczny trop. Bardzo niebezpieczny trop. Dobrze. I ostatnie, szanowni Państwo, już naprawdę ostatnie pytania. Andy Great Human, czy konwersja oszczędności z lokat i obligacji na kruszce, srebrne i złote monety osłabi system bez żadnych marszów i demonstracji? Gdyby to było w skali absolutnie masowej, to pewnie tak, wątpię w taką masową skalę. Michał CK, czy w przypadku ataku Rosji na Polskę zostanie przyjęta opcja obrony na linii Wisły? Ale to jest opcja NATO. To jest opcja Sojuszu Północnoatlantyckiego obrony na linii Wisły. Także to nie musi być jakoś super przyjmowane. Taki jest to po prostu przyjęte przez Sojusz Północnoatlantycki. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za dziś. Ponad 2000 osób na żywo. Do zobaczenia w kolejnych podcastach geopolitycznych, i tych na żywo, i tych standardowych. Będą w najbliższych dniach także i wieczory geopolityczne. Bardzo dużo się dzieje na świecie. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa świadomość, że jesteście tak świadomymi ludźmi i tak dużo rozumiecie z tego, co się dzieje wokół nas. Także serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa wsparcie. Zachęcam do subskrypcji. A na dzisiaj już kończę, życząc Państwu dobrego, bezpiecznego popołudnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.